Dzisiaj chciałbym mówić o czymś, o czym wyszło. Kamila mi przypomniała, że było w sumie niedawno. I to niedawno, to znaczy bardzo niedawno. Ale myślę, że może to będzie pod trochę innym kątem, pod trochę innym spojrzeniem. I będzie też okej. I będzie czymś, co do nas przemówi i w naszych sercach zostanie. Na początku chciałbym zacząć od pewnej opowieści. Opowieść, historia, znaczy niestety historia prawdziwa to nie jest i w sumie nie do końca być może, ale jako historię możemy jej posłuchać. W pewnym królestwie żył król i jak to w historiach bywa, miał trzech synów. Nie wiem dlaczego nie córki, ale akurat trzech synów. Najstarszy był bardzo wysportowanym, silnym mężczyzną, którego wszyscy podziwiali. Był jak ten taki mężczyzna z posągów, czy teraz byłoby z okładek gazet. Średni był bardzo mądry. Wydawało się wszystkim, że będzie jakimś uczonym, że dużo osiągnie w życiu dzięki swojemu umysłowi. Trzeci najmłodszy był najmłodszy, był najmniejszy, najmniej bystry może. Taki nijaki, najmłodszy syn gdzieś tam się pałętał. Ojciec kochał wszystkich swoich synów porówno. Nie było w tym królestwie prawa, że najstarszy dziedziczy wszystko, a reszta musi iść gdzieś szukać swojego losu. Więc ojciec postanowił rozstrzygnąć prawo do tronu w trochę inny sposób. Poprosił, aby dokonali czegoś niezwykłego, czegoś, co nie było dostępne dla każdego, bo ponoć w dalekiej krainie na północy był gdzieś ukryty skarb, szmaragd, wyjątkowy zielony szmaragd, który był ciężki do zdobycia. Ojciec ogłosił to, że ten, który przyniesie ten szmaragd, będzie jego następcą. Żeby im pomóc, dał im trzy rzeczy, które mogą ułatwić. Każdy miał wziąć po jednej rzeczy, które mogły im ułatwić tą podróż, mogły pomóc im pokonać przeciwności, które na niej mogą spotkać. Pierwszy dar to była zbroja z mieczem, która była wytrzymała, miecz pozwalał się bronić, więc to było coś bardzo przydatnego w podróży. Bo podróże w tamtych, powiedzmy, czasach, w których się to działo, to nie podróże teraz, że wsiadamy do samochodu albo już ewentualnie pociągu, autobusu i sobie jedziemy gdzieś. Tylko jak się wędrowało w takich czasach, powiedzmy, średniowiecznych, no to było trochę niebezpiecznie. Druga rzecz, którą ojciec im dał, to był worek z pieniędzmi. Ten, kto go będzie miał, niczego mu nie zabraknie. No bo jak wiadomo, za pieniądze można kupić dużo. Choć jak mówi pewna reklama, że za pieniądze wszystkiego kupić nie można. Była też jeszcze muszla. Duża morska muszla, w której ojciec zamknął jakby swoje wszystkie słowa, które wypowiadał w swoim życiu. No i jak się można łatwo domyślić, najstarszy syn szybko chapnął zbroję, miecz, oręż, bo to było najbardziej bliższe jemu. Drugi jeszcze zdążył chwycić worek z pieniędzmi, no bo za pieniądze można wszystko kupić, a przynajmniej dużo. No to trzeciemu, który tak się nie był tym najszybszym, niestety została muszla. I wyruszyli. Wyruszyli na poszukiwania. Mieli do pokonania w sumie tą samą trasę wszyscy w trójkę, więc koniec końców gdzieś tam się spotykali po drodze. Czekały ich trzy przeszkody na swojej drodze. Najpierw doszli do puszczy, gdzie w puszczy była banda zbójców ze strasznym przywódcą. Najstarszy syn, nie myśląc za dużo, znając swoją siłę, że ma oręż, ma zbroję, pognał, no i zaczął z nimi walczyć. Ale zbójców było dużo, więc jakby walka nie posuwała się w żadną stronę sensowną. Drugi syn chciał przekupić zbójców. Był plus, nie ginął, tylko że jakby też nie mógł iść dalej, bo się targowali. On nie chciał dać za dużo, oni chcieli więcej i nie mogli dojść do konsensusu. W końcu dotarł i najmłodszy. Nie wiedział, co zrobić. No to sobie pomyślał, to mam muszlę, to może ona mi coś powie. Przyłożył muszlę do ucha i usłyszał: synu, najważniejsze to mówić ludziom dobre słowa. Podszedł do herszta i powiedział: słyszałem, że jesteś kimś bardzo wielkim, że ludzie cię tak szanują, ale też się ciebie boją. Ale chciałbym cię prosić, żeby z swojej szlachetności pozwolił przejść mnie i moim braciom. Herszt z bandy się zdziwił, że pierwszy raz ktoś go o coś prosi. Bo zawsze ludzie chcieli z nim walczyć, pokonać, pokazać swoje męstwo, a tutaj ktoś nagle chce o coś prosi. I przepuścił ich. Przepuścił, oni poszli dalej i po ciężkim dniu zrzemnęli się za puszczą przed jeziorem. I najmłodszy syn przed położeniem się spać pomyślał, że jeszcze warto posłuchać muszli, może czegoś się ciekawego dowiem. Usłyszał pewne zdanie. Warto rano wstawać, bo kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Ja się z tym tak średnio zgadzam, ale tak usłyszał. Myślę, że coś w tym jest mimo wszystko. Najmłodszy syn zastosował się do tego. Wstał rankiem, kiedy jeszcze jego bracia zmęczeni spali po swoich debatach i wojach. On stał i ruszył. Kiedy wstał jeszcze rano, jezioro, przy którym nocowali, było zamarznięte, więc on po nim przeszedł. Kiedy starsi bracia natomiast stali już późniejszym czasem, jezioro lekko roztopniało i przejście po nim już groziło wpadnięciem do tego jeziora. Więc musieli iść dookoła. Kolejna przeszkoda. I ostatnią przeszkodą były bagna. Najmłodszy z braci, jako że pierwszy do nich dotarł, powoli szedł do przodu. Miał tylko muszlę, więc nic go nie obciążało. Ale podążał do przodu i z tyłu zauważył swoich dwóch braci. Jednym bratem był ten silny, ten z zbroją i z tym wszystkim. I on niestety miał problem, bo ta zbroja go obciążała i on się zapadał. Drugi gubił pieniądze po drodze, więc zanim je chciał znaleźć, to zabierał mu też to czasu. I pierwszym, a ten najmłodszy stwierdził, no to może muszla mi znowu coś podpowie. I usłyszał głos ojca, który mówił do niego, że mimo, że są przeciwności, że da radę, że powoli, ale dojdzie do tego celu. I gdy tam doszedł, usłyszał ostatnie słowa, które już były takie najważniejsze z tego wszystkiego. Kiedy już zdobył ten szmaragd, piękny zielony szmaragd, którego nikt nie był w stanie inny zdobyć, usłyszał słowa, że ojciec w niego wierzył. I wierzył w każdej sytuacji, ale nawet jakby się nie udało, to on mimo wszystko go kocha. I z tego jej historii, mimo że takiej trochę nierealnej, możemy wywnioskować kilka fajnych rzeczy. Przede wszystkim, jaki jest twój skarb? W czym pokładasz swoją nadzieję i siłę? Czy to jest... Przenieśmy to teraz sobie na chrześcijańskie życie. Czy to, że pokładamy siłę w naszej sile, czy może w mądrości, bo tak wszystko sami chcemy ogarnąć. Mamy na wszystko swój pomysł, swój sposób i czasami tak po prostu jest. Ale może warto się na tym też zastanowić. Czy może polegamy właśnie na Bogu, na Jego Słowie, na tym, co On mówi. I my też mamy taką muszlę. Taką muszlą jest Słowo Boże. Tutaj zabrałem Dawidowi, taka przechodnia dzisiejsza Biblia, ale mamy, czy w innych wersjach, czy elektronicznych, papierowych, jakkolwiek, ale mamy Słowo Boże, które może mówić, tylko w zależności od tego, czy my go słuchamy. I teraz od tego całego słuchania zależy jeszcze jedna rzecz. Eunika, mam do ciebie prośbę, bo z tyłu jest jeszcze jedna osoba, która potrzebuje tłumaczenia chyba. Z całym słuchaniem jest kilka rzeczy, które są jeszcze dosyć ważne. Bo po pierwsze słuchać, to po pierwsze świadomie odbierać wrażenia dźwiękowe. Jak nie chcemy słuchać i zatykamy sobie uszy, to mało co usłyszymy z tego, co jest dookoła nas. Więc po prostu, a czasami jakby nie mamy wpływu na to i na przykład jeśli są dni nysy, to cała nysa rozbrzmiewa muzyką, niekoniecznie tą, jaką lubimy, no ale tak czasami bywa. Po drugie, słuchanie to jest odbieranie i rozumienie czyjejś wypowiedzi. Jeśli, dajmy na to, Marcin coś do mnie mówił, bo coś ode mnie chciał, to ja musiałem go najpierw posłuchać i jeszcze w głowie zakodować to, co powiedział. Bo jakbym nie zakodował i nie zrozumiał, to Marcin by przekazał komunikat, ale niekoniecznie to by się wiązało z jakąś moją reakcją dalszą i mógłby być problem w momencie, kiedy trzeba byłoby coś zrobić z tym komunikatem. I ostatnia. Słuchać to też być posłusznym komuś lub czemuś. I myślę, że to słuchać ostatnie, te dwa są chyba najważniejsze z tego wszystkiego. Że my pomimo tego, że słuchamy Boga w różnej wersji, zaraz będę mówił w jakiej i co i jak, słuchamy Boga, ale czy my to wykonujemy, to już jest inna rzecz. I w Ewangelii Mateusza, nie do Mateusza, w 13 rozdziale od 1 wersetu jest przypowieść. Przypowieść o siewcy. Jeszcze tego samego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem, gdzie wkrótce zgromadziły się ogromne tłumy. Zaczął ich wtedy nauczać, posługując się przypowieściami. Pewien rolnik postanowił zasiać ziarno. Gdy rozsiewał je na polu, niektóre nasiona upadły na udeptaną ścieżkę. Zaraz przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne upadły na cienką warstwę gleby, pod którą była skała. Te, choć szybko wyrosły, wkrótce zwiędły w słonecznym upale i zginęły, ponieważ w płytkiej glebie ich korzenie nie znalazły dosyć wody. Jeszcze inne upadły między chwasty i niebawem zostały przez nie zagłuszone. Niektóre jednak trafiły na dobrą glebę i dały po 160 lub 30 ziaren plonu. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha uważnie. Tutaj mamy przypowieść o tym właśnie słuchaniu. I wszystkie te cztery gleby, które mogą nam symbolizować właśnie ludzi, one słuchały. Słuchały, docierał do nich dźwięk. I teraz w zależności od tego, co z tym robiły, to już jest inna rzecz. Niektórzy to przyjmowali, odrzucali od razu. Dawali temu, nie przywiązywali się do tych słów i dawali, żeby one uleciały. Inne dawali, siali, a w sumie karmili też inne rzeczy, które nie były Słowem Bożym i one zagłuszały to dobre słowo. Ale jest ostatnia część i na niej się chciałbym właśnie tak bardziej skupić, bo myślę, że są w Biblii pokazane złe przykłady, ale powinniśmy czerpać właśnie z tych dobrych najwięcej, tak żeby uczyć się dobrych rzeczy. I ten ostatni przykład, czyli niektóre jednak trafiły na dobrą glebę i dały po 160 lub 30 ziaren plonu. To jest coś takiego, co do nas powinno przemawiać. Jeśli my słuchamy Słowa Bożego, a nie widzimy potem tego plonu, nie widzimy owoców chociażby Ducha Świętego, które są opisane, to coś jest nie tak i powinniśmy się nad tym zastanowić. Czy w naszym życiu jest wszystko okej, czy może coś gdzieś umyka i coś jest źle. Teraz przejdźmy do takiego szybkiego, jak Bóg do nas mówi. Bo Bóg mówi przede wszystkim przez Biblię, tą lub każdą inną, niezależności od okładki i stanu, bo czasami fajnie wyglądają takie Biblie zużyte, w których widać, że użytkownik je używa, kartkuje, szuka, może coś podkreśla, gdzieś zaznacza ważne dla niego miejsca i to są takie Biblie żywe. Bo to jest taka Biblia prosto z półki, która już nie pachnie świeżością, pachnie bardziej tak kościołem. Ale to też jakaś opcja. Ale ogólnie to nie jest Biblia taka, która jest używana, która ma gdzieś nawet pozagięte rogi, bo tak po prostu wyszło. Druga opcja, Bóg mówi przez ludzi. Przez ludzi mówi do nas i to naprawdę w różny sposób. Czasami po prostu przyślę kogoś, kto z nami pobędzie i to już będzie coś, co do nas przemówi. Czasami ktoś powie dobre słowo i to będzie coś, co będziemy potrzebować w danym czasie. Bóg mówi również przez sny i wizję. To jest rzecz, która też się dzieje i też ludzie mają, czy to wizje tak po prostu, nagle coś widzą, jakby to było przed ich oczami, czy mają sny i je zapamiętują i mogą je potem mówić innym, interpretować. Bóg też mówi przez cichy głos, który dotyka naszego ducha. I to jest tak jak z Eliaszem, jak Eliasz, tam akurat były różne rzeczy widzialne, które on mógł dotknąć, ale był Eliasz uciekał przed Achabem, i schronił się w jaskini i szukał Boga. I Bóg i najpierw przyszło, jeśli nie pomieszam kolejności, ale mniej więcej, trzęsienie ziemi, w tym nie było Boga. Potem przyszedł ogień, w tym nie było Boga. Potem przyszedł wicher, w tym również nie było Boga, a dopiero Bóg był w delikatnym powiewie, który zrobił coś takiego, że Eliasz nie miał jak w sumie nawet, bał się stać przed Bogiem, ale Bóg do niego właśnie tak mówił. Bóg mówi w różny sposób i jakby nie możemy się zamykać na jakiś jeden, bo ktoś powie, że tylko Bóg mówi przez Biblię. Mówi, ale nie tylko. Mówi też przez inne rzeczy. Jak rozpoznać głos Boga? Bo to jest takie dosyć ważne w tym wszystkim, co by nie podkładać swojego głosu w ramach głosu Boga. Po pierwsze, czytając Biblię, całą Biblię od początku do końca, ważne jest, żeby to, co my słyszymy, to, co odbieramy, żeby to miało ręce i nogi z tą całością, żeby to się trzymało tego wszystkiego. I ponieważ... Bo Bóg nie zaprzecza sobie. Może tak wyglądać z naszej perspektywy, ale jeśli dogłębnie poszukamy w Biblii, Bóg nigdzie nie zaprzecza samemu sobie. I możemy nie rozumieć czegoś w danym momencie, ale jeśli to będzie taka podstawowa weryfikacja nasza, to będzie to pomagało nam rozsądzić, czy to jest od Boga, czy to my sami sobie coś włożyliśmy. Po drugie, nasiąkanie Bogiem i Jego stylem. I tutaj w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, mamy fragment, który jest ważny. I myślę, że Matej go też mógł przytoczyć. A ja go powtórzę, bo Bożego Słowa nigdy dość. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Myślę, że czasami bardzo się skupiamy na tym obcym głosie. Znaczy, że myślimy sobie, tego nie mogę słuchać, bo to jest głos złego albo czegoś takiego, a nie skupiamy się na tym dobrym głosie, którego powinniśmy właśnie słuchać. I powinniśmy słuchać tego właśnie pasterza, który nas prowadzi. I to nie jest tak, jak się rodzą małe dzieci, to myślę, że... Znaczy myślę, że z praktyki nie wiem, więc na razie myślę. Myślę, że to jest coś, co... Myślę, że one się uczą słuchać głosu swoich rodziców. Rodzice uczą się słuchać głosu swoich dzieci. I tak jak ja byłem mały i wystarczyło, że ja powiedziałam cicho w swoim pokoju, tatusiu, i tato wstawał, mimo że... A mamę to w ogóle nie budziło, ale musiało być tatusio i to musiało być specjalnie powiedziane i to działało. Więc tak samo my musimy się uczyć głosu Boga, go słuchać. I to nie, tak jak każda nauka, to nie przychodzi tak, o, że mam wyłożone na tacy i tylko tak łyżeczką sobie zbierać. Tylko to jest coś, co musimy się uczyć po kolei. I wszystko, co Bóg mówi, jest nasiąknięte tym, kim On jest. Przede wszystkim Jego miłością, wiarą, nadzieją, lekkością, energią, chęcią służenia innym. Jeśli to, co my słyszymy, nie ma tych rzeczy, to niestety, ale tak trochę słabo, żeby to było od Boga. I przede wszystkim powinniśmy też uczyć się poprzez studiowanie tego, co Bóg robił w Biblii. Tego, co robił Jezus, jak podchodził do ludzi, jego podejścia i własne doświadczenia. Bo gdzieś będziemy z czasem rozpoznawali ten głos coraz bardziej, będziemy na niego bardziej wyczuleni, ale to tylko wychodzi poprzez właśnie studiowanie Biblii, uwielbianie Boga, rozmawianie z Nim. I trzecie, takie ryzykowne niestety, bo chrześcijaństwo jest lekko ryzykowne. Inaczej nie jest ryzykowne pod względem końca, bo wiemy, gdzie zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Ale ryzykowna jest pewna rzecz. Podejmuję ryzyko w praktykowaniu tego, co usłyszałem. Czasami jest tak, że usłyszymy od Boga coś, co nie do końca nam się podoba, nie w związku z Biblią, ale nie podoba się nam, bo musimy coś zmienić, bo musimy... coś zrobić inaczej niż zawsze. I wtedy ważne jest, żeby czasami spróbować. Spróbować zrobić ten krok inaczej i pójść w miejsce, które niekoniecznie znamy, tak jak jest piosenka, którą śpiewamy, że pójdę z tobą tam, gdzie nie doszedł jeszcze nikt. Tak jak mamy iść, to musimy postąpić ten pierwszy krok, żeby ruszyć się w dobrą stronę. I nikt nie jest w tym wszystkim z natury doskonały i idealny, ale myślę, że jeśli będziemy się uczyć tego, to będzie działało. Jest kilka rzeczy, które nam przeszkadzają w słuchaniu Boga. I to jest coś, co myślę dotyka różnych osób w różnym stopniu, różne te rzeczy. Czasami to jest nasza koncepcja tego, że coś powinno jakoś wyglądać, a nie inaczej. Poleganie na swoim rozumie wszystkiego, chcenie zrozumienia wszystkiego tak bardzo dosłownie. Wybieranie, w czym z Bogiem będę współpracował, a które sfery mojego życia może i niech zostaną moje. Może to jakaś jest nieufność względem Boga. Może gdzieś źle odczytaliśmy to, co Bóg chce, a potem to właśnie zastosowaliśmy w swoim życiu i nie wyszło. Może to jest grzech, którego nie chcemy się pozbyć. Może to jest coś, co nas rozprasza. Coś, co odciąga nasze serce od Boga. O tym będzie pewna rzecz, która pojawi się zaraz. Może to jest poleganie nadmierne na innych ludziach. Bo czasami jest tak, że oczekujemy od pastorów, kaznodziejów, liderów albo kogoś jeszcze, kto przekazuje nam Słowo Boże, że to oni będą to robić. My nie szukamy. I wtedy zajmujemy taką wygodną pozycję, tak jak w restauracji, w której przechodzimy, siadamy, zamawiamy coś, możemy jeszcze pogrymasić, jeśli nam nie pasuje i wyjdziemy. Jeszcze po drodze jest płacenie, to tak ewentualnie. Można uciec jeszcze ewentualnie, jakby ktoś tak wolał. Ale to już jest karalne. Tylko, że właśnie Kościół to nie jest miejsce takiej restauracji. Kościół to jest miejsce, w którym dostajemy, ale my też powinniśmy sami szukać Boga i sami o to zabiegać. I czasami może w tym wszystkim też brakuje nam znajomości Boga. Nie do końca rozumiemy to, co On mówi, bo Go nie do końca tak poznaliśmy. Ale to wszystko da się nadrobić. Ale jest jedna rzecz, która jest w sumie niezależna od tych rzeczy. To jest to, że jesteśmy atakowani taką ilością bodźców w naszym życiu, że jest to naprawdę bardzo duże. Bo wystarczy, że nasz telefon jest włączony i zabzyczy to, co robimy. Nie myślimy, a to dobra, odbiorę za pół godziny, tylko odbieramy już, bo tak jest. Kiedyś jak przychodziły listy, to się tam odpisywało, ten list potem leciał. Było więcej czasu na zastanowienie się chociażby. Teraz jeśli ktoś wysyła SMS-a, to czeka, że ta odpowiedź przyjdzie już, bo on w sumie już czegoś potrzebuje. No i to czasami jest złe, bo czasami potrzebujemy tego, żeby właśnie się wyciszyć i posłuchać Jego głosu. Posłuchać głosu, który jest tym właśnie szeptem, który mówi w cichości, a który niekoniecznie krzyczy i wchodzi z butami, ale po prostu puka i chce spokojnie powiedzieć coś do naszego życia. I posłuchajmy pewnej piosenki, pieśni zespołu Fischer-Kreklik, którą, o, nawet będzie, kama jakby zgasiła jeszcze światło z tyłu, byłoby genialnie. Znaczy nie z tyłu, tylko z przodu.
Zburzone morze, myśli w mojej głowie. Nie wiem, jak mam stać wśród tych fal. Widzę cię przez mgłę, stoisz tak spokojnie. Wołam cię, nie pozwól mi spaść. Ucisz mnie. Zakończyć sztorm. patrzę w twoje oczy, groźne i łagodne, nic nie może przerazić cię. Idę w twoją stronę, a ty idziesz do mnie, wznosisz dłoni, uśmiechasz się.
Ucisz się.
Jakbyś lekko wyciszył, ale nie całkiem. Myślę, że to, co jakby w tym wszystkim jest ważne, to żebyśmy my czasami się wyciszyli. I niekoniecznie to musi być dom. Może to będzie jakiś spacer, w którym wyłączymy naszą komórkę, zostawimy to, co jest dookoła nas i będziemy w stanie pójść i posłuchać Boga. To może być właśnie w naszym domu, gdzie posłuchamy Boga właśnie w takiej cichości, gdzie damy Mu powiedzieć. Bo często nasze rozmowy z Bogiem, mimo że my to tak nazywamy, to jest taka nasza, to co my chcemy od Boga Mu powiedzieć, a nie dajemy Mu możliwości, żeby to On mówił. Żeby to On powiedział coś do nas i powiedział, i żebyśmy mieli czas nawet na pomyślenie o tym. Bo czasami jesteśmy tak zabiegani i tak chcemy nawet dużo robić, że o tym zapominamy, żeby po prostu przysiąść i tak jak Maria, przysiąść przy Nim i Go posłuchać w różnych sytuacjach. Wtedy, kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy jest nie do końca dobrze i potrzebujemy słów pocieszenia od Niego, kiedy potrzebujemy momentu, w którym On nas podniesie i z Nim pójdziemy, za Nim pójdziemy dalej. I pomówmy się o tym. Panie Boże, dziękuję Ci tak bardzo, że Ty chcesz przemawiać do nas. Dziękuję Ci, że Ty czekasz na moment, w którym my będziemy otwarci na Ciebie. I my, Panie, chcemy się otwierać. Ja chcę się otwierać na Ciebie, na Twoje działanie, na Twojego Ducha, który będzie dotykał się nas i zmieniał. Zmieniał nasze serca, zmieniał nasze myśli, nasze umysły, tak żeby były takie, jakie Ty od tego oczekujesz, żebyśmy byli Twoimi dziećmi, którymi jesteśmy, a których Ty będziesz jeszcze działał i zmieniał. I żebyśmy to, co słyszymy tutaj w Kościele w różnych okazjach, czy to chociażby skazania, czy to są uwielbienia, czy to, co do nas dociera, żebyśmy nie puszczali tego mimo uszu, ale żebyśmy to zakopywali w tej ziemi, żeby to wyrosło i dało dobry owoc. I mimo, że czasami to są rzeczy trudne, które musimy zmienić, które gdzieś kosztują nas, ale to jest tego warte, bo Ty jesteś wart każdej ceny, niezależnie od tego, jaka to jest. Ludzie dla Twojego imienia giną. My nie musimy tego robić, ale chcemy, Panie, Ciebie słuchać. Chcemy Cię słuchać w każdym momencie naszego życia. Wtedy, kiedy potrzebujemy tego, kiedy my myślimy, że tego potrzebujemy, ale wtedy, kiedy wydaje nam się, że wszystko jest okej i dajemy sobie radę. Ja chcę słuchać Ciebie w każdym fragmencie mojego życia. Żeby to wszystko, całe moje życie było na Twoją chwałę. Panie Boże, proszę Cię, prowadź nas. Prowadź Twój Kościół tutaj w Nysie. Żebyśmy szli szlakiem Twojego głosu. Żebyśmy szli w pełni za Tobą. Nie oglądali się na te złe głosy, ale żebyśmy słuchali Ciebie. Panie Boże, proszę Cię, prowadź nas. Panie, prowadź, żebyśmy dochodzili do tych miejsc, które Ty nas powołujesz. Żebyśmy, idąc za Tobą, osiągali nowe rzeczy, Panie, których Ty chcesz nas widzieć. Żebyśmy, Panie, zmieniali to, co jest dookoła nas. I żebyśmy nie tylko nie siedzieli i nie oczekiwali, ale żebyśmy działali w Twoim imieniu. Działali przede wszystkim w swoim życiu, a potem w naszym otoczeniu. Panie Boże, proszę Cię, błogosław nas, błogosław Twój Kościół tutaj w Nysie. Żebyśmy, Panie, trwali w jedności i szli za Tobą. Amen.